Witamy Państwa na prezentacji raportu SGH i Forum Ekonomicznego, wydarzeniu otwierającym 30. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Serdecznie zapraszam gościa specjalnego prezentacji raportu SGH i Forum Ekonomicznego. Proszę na scenę pana premiera profesora Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego i sportu. Dodam, że również magistra ekonomii. Zapraszam serdecznie pana Zygmunta Berdychowskiego, przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Zapraszam jego magnificencję, pana profesora Piotra Wachowiaka, rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zapraszam serdecznie panią profesor Teresę Czerwińską, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. I w swoim czasie do wydarzenia dołączy również pan prezes Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Szanowni Państwo, o otwarcie poproszę o słowo wstępne pana przewodniczącego Zygmunta Berdychowskiego.
Panie premierze, panie rektorze, pani minister, panie ministrze, szanowni Państwo. Jestem dumny, że Forum Ekonomiczne wspólnie z Szkołą Główną Handlową przygotowuje opracowanie, które powinno znajdować się w każdym ważnym gabinecie, nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowej. To jest raport, który chcemy pokazywać wszystkim tym, którzy w Europie, przyglądając się temu, co dzieje się w Europie Środkowej, chcieliby się dowiedzieć tego, dlaczego. Dlaczego tak szybko się rozwijamy, dlaczego mamy takie dobre, nasza gospodarka ma takie dobre dane makroekonomiczne, dlaczego jednym słowem jesteśmy uczestnikami takiego procesu, w ramach którego możemy się czymś przed innymi pochwalić. Bardzo, bardzo dziękuję panu rektorowi Piotrowi Wachowiakowi za to, że tak wielu naukowców z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pracowało przy tym raporcie. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy nad tym raportem bezpośrednio pracowali. Jestem przekonany, że te kolejne wersje raportu, te kolejne roczne sprawozdania Szkoły Głównej Handlowej z tego, co dzieje się w Europie, będą taką przepustką dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się o tym, co ważnego i dlaczego dzieje się w Europie Środkowej. Bardzo, bardzo dziękuję panie rektorze, bardzo dziękuję państwu. No i jestem przekonany, że to będzie na pewno bardzo interesująca lektura, bardzo pożądana przez wszystkich. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. O wystąpienie poproszę pana premiera Piotra Glińskiego.
Dziękuję bardzo, dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i cieszę się, że to już tradycyjnie możemy się spotkać na forum i rozpocząć naszą pracę od przedstawienia czegoś, co jest bardzo ważne, a jednocześnie jest przykładem doskonałej współpracy międzysektorowej. Fundacja, Instytut, który od lat organizuje Forum Ekonomiczne i wielka, prestiżowa polska uczelnia SGH razem przedstawiają raport, który jest takim raportem, jaki każde państwo potrzebuje. Think tanki, organizacje niezależne oceniają działania państwa całego, bo nie tylko rządu, ale także wszystkich innych sektorów w obszarze gospodarczym. No, szczególnie jest to ciekawe w okresie popandemicznym. My już wiemy i bardzo cieszymy się z tego, że zarówno poprzez pandemię, jak i po pandemii polska gospodarka doskonale przeszła i doskonale sobie radzi. Polskie państwo sobie doskonale radzi, bo nie ma zdrowej gospodarki bez zdrowego państwa, bo gospodarka zawsze działa w ramach, które są tworzone znacznie szerzej przez legislację, także przez rodzaj kultury przedsiębiorczej. zmiennych. Więc to jest ciekawe, a jednocześnie bardzo optymistyczne, że te wyniki są tak rewelacyjne, można powiedzieć. No, najniższe, czy jedno z najniższych, jeżeli chodzi o bezrobocie, wskaźniki, wybitna dynamika produkcji przemysłowej, ale także przede wszystkim wskaźników makroekonomicznych. To jest coś, co stawia, co daje dobre podstawy rozwojowe, o czym wspomniał pan przewodniczący Berdychowski, i co umożliwia na przykład prowadzenie tych bardzo ambitnych, a jednocześnie bardzo skutecznych i bardzo oczekiwanych przez społeczeństwo polityk publicznych, polityk społecznych i polityk resortowych. Jako minister odpowiedzialny za trzy działy w polskim budżecie i w polskiej polityce, za kulturę, dziedzictwo narodowe, za sport i za kwestie pożytku publicznego, organizacji pozarządowych, mogę powiedzieć, że w ciągu ostatnich lat właśnie dzięki polskiej gospodarce, ale także dzięki reformom, które zostały przeprowadzone w polskim państwie, myśmy mogli zwiększyć od 40 do 50, a nawet w tym ostatnim aspekcie znacznie więcej, procent nakłady państwa na te polityki. To są rzeczy, których nie było w Polsce dotychczas. Tego rodzaju dynamika zmian, którą widać oczywiście w wynikach, ale jak mówię, podstawą tego wszystkiego jest zdrowa gospodarka. Jeszcze raz wielkie podziękowanie dla pana rektora, dla zespołu, no i dla Zygmunta Berdychowskiego, że on zawsze dobre rzeczy wymyśla, ciekawe i potrzebne dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie panu premierowi i o wystąpienie poproszę jego magnificencję rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pana profesora Piotra Wachowiaka.
Panie premierze, panie przewodniczący, pani profesor, drodzy państwo, bardzo mi miło jest, że po raz kolejny, już czwarty, możemy zaprezentować państwu raport wspólnie opracowany z Forum Ekonomicznego. Dziękuję panu premierowi za ciepłe słowa skierowane w stosunku do naszej uczelni. Dziękuję również panu przewodniczącemu za tyle lat dobrej współpracy. Ta współpraca, proszę państwa, się rozwija. W tym roku podpisaliśmy porozumienie na współpracę na najbliższą, długą przyszłość. Ta współpraca dotyczy tego, że jesteśmy między innymi partnerem, głównym partnerem merytorycznym forum, z czego jesteśmy bardzo dumni i jeszcze raz panu przewodniczącemu dziękuję za zaufanie. Proszę państwa, tegoroczny raport dotyczy spraw bardzo ważnych i bardzo istotnych, dotyczących naszej gospodarki oraz gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Nie boimy się tematów trudnych, bo myślę, że forum to jest właśnie ta przestrzeń, gdzie możemy swobodnie, merytorycznie porozmawiać na temat tematów trudnych, a więc jak widzimy rozwój naszej gospodarki po pandemii, co się dzieje, proszę państwa, na rynku pracy, patrząc na panią profesor, co się dzieje w demografii, co się dzieje w ochronie zdrowia, jak możemy pomóc. To są te najważniejsze kwestie, sprawy podatkowe bardzo istotne. To są najważniejsze kwestie, które poruszane są w tym raporcie. Tegoroczny raport, proszę państwa, liczy 409 stron, a więc lektura jest tutaj obszerna. Pracowało nad tym raportem 55 ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dziękuję tutaj przedstawicielom ekspertów, którzy tu siedzą, na czele z panem profesorem rektorem Markiem Rockim, który zapoczątkował raporty 4 lata temu. Bardzo wam serdecznie dziękuję, bo bez waszego zaangażowania nie powstałby ten raport. Więc proszę przekazać wszystkim autorom raportów podziękowania, również redaktorom raportu z panem doktorem Mariuszem Strojnym. Też bardzo dziękuję. Życzę państwu przyjemnej lektury i żeby ten raport stał się podstawą do merytorycznych, jeszcze raz powtarzam, merytorycznych dyskusji. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie panu rektorowi. I o wystąpienie poproszę naszego gościa specjalnego prezentacji raportu, panią profesor Teresę Czerwińską.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za to zaproszenie na panel specjalny, który jest poświęcony prezentacji raportu SGH wspólnie z Forum Ekonomicznym. Ja muszę powiedzieć, że jest to doskonały pomysł kolejnej edycji i gratuluję organizatorom forum i autorom tego raportu znakomitej merytorycznej publikacji. To, co jest niezwykle istotne i uważam ten właśnie panel za jeden z kluczowych, czy jeden z najważniejszych, dlatego że tak jak pan rektor przed chwilą wspomniał, jest to raport, który stanowi bardzo solidną bazę do otwartej merytorycznej dyskusji. Jeśli chodzi o wspieranie się na argumenty, wizję rozwoju, poszukiwanie nowych ścieżek wzrostu, to ten raport stanowi bardzo dobrą taką bazę zarówno w zakresie wskaźników makroekonomicznych, różnego typu indykatorów, ale również, co jest niezwykle istotne, po sytuacji pandemicznej, bo wszyscy mamy nadzieję, że te najgorsze chwile związane z pandemią COVID są już za nami, sytuację społecznej, a przecież wiemy o tym, że demografia, rynek pracy, nastroje inwestorów to jest coś, co kształtuje gospodarkę, te oczekiwania, które rynek formułuje w stosunku do administracji, w stosunku do nas jako sektora kapitałodawców są niezwykle istotne. Stąd też my jako Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny, cała grupa z dużą uwagą będziemy przyglądać się temu raportowi, analizować jego wnioski i też próbować na jego bazie budować swoje działania i wysnuwać pewne refleksje. Dzisiaj, kiedy dyskutujemy o tym, jakie mamy potrzeby, co należy zrobić w gospodarce, aby to ożywienie, które obserwujemy, podtrzymać, zwracamy uwagę na sektor Europy Środkowo-Wschodniej, na region Europy Środkowo-Wschodniej, na to miejsce na mapie, które ma bardzo określone pozycje, ma wyzwania oczywiście bardzo trudne, o których będziemy w ramach kongresu rozmawiać i w ramach naszych paneli dyskutować. Ale również, proszę państwa, to są szanse. I te szanse na bazie tego raportu to jest coś, co można identyfikować. Bardzo wyraźnie ja widzę tam obszary takie jak zielona, cyfrowa transformacja, czyli to, na co nasz bank stawia, na te dwa filary rozwojowe. Tam są bardzo istotne, bardzo ciekawe obserwacje, bardzo, bardzo istotne wskazówki, które można wykorzystać. Stąd też bardzo dziękuję za ten raport, gratuluję autorom i zachęcam do dobrej lektury i do merytorycznej dyskusji. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy pani profesor. Nim przejdziemy do prezentacji raportu, jeszcze chciałbym powitać gości, którzy są obecni na prezentacji. Witam serdecznie pana ministra Waldemara Budę, który zaszczycił nas swoją obecnością. Oraz jego magnificencję, pana profesora Andrzeja Kaletę, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Szanowni państwo, przejdziemy teraz do prezentacji naszego raportu. Każdy z wątków będzie w krótki sposób przedstawiony, przenosząc zainteresowanie państwa do paneli i do samego raportu. A jako pierwszy wystąpi pan dr Mariusz Strojny, który jest redaktorem naukowym reprezentującym Kolegium Redaktorów i przedstawi założenia i metodykę tegorocznego raportu.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Proszę państwa, mam zaszczyt być redaktorem naukowym już czwartej edycji raportu Szkoły Głównej Handlowej Forum Ekonomicznego. To jest, proszę państwa, już w chwili obecnej bez wątpienia najważniejsza publikacja o charakterze ekonomicznym, nie tylko w Polsce, ale w Europie Środkowo-Wschodniej, a być może nawet szerzej, bo takie mamy aspiracje i ambicje. Zacznę króciutko od takiej retrospekcji. Cofniemy się troszeczkę w czasie. Pierwsza edycja naszego raportu ukazała się w 2018 roku. Jeżeli mógłbym prosić o pierwszy slajd.
Samoobsługa,
dobrze. Proszę Państwa, pierwsza edycja raportu 2018 rok. W tym raporcie przedstawiliśmy najważniejsze wyzwania stojące przed regionem Europy Środkowo-Wschodniej. W 2019 roku w drugiej edycji raportu skoncentrowaliśmy się na globalnych wyzwaniach i na tym, w jaki sposób kraje naszego regionu, w szczególności Polska, są w stanie odpowiedzieć na te wyzwania, są w stanie wykorzystać te globalne, przepraszam, trendy. W ubiegłym roku, no to oczywiście sytuacja niejako nas przymusiła do tego, żeby zająć się kwestią pandemii COVID-19 i na tym się koncentrowaliśmy, ale oprócz tego przedstawiliśmy również takie podsumowanie 30 lat reform wolnorynkowych w Polsce i w krajach naszego regionu. W tegorocznej edycji raportu kontynuujemy to dzieło, które rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, czyli kontynuujemy tematykę przechodzenia i powoli już wychodzenia, oczywiście z lepszym lub gorszym skutkiem, w zależności od obszaru, od branży, z kryzysu. Dlatego tutaj ten temat wydaje nam się wzbudzi, mamy nadzieję, największe zainteresowanie z Państwa strony. Proszę Państwa, tak jak powiedział Pan Rektor, nad raportem pracowało łącznie 55 osób, ekspertów merytorycznych. To są pracownicy naukowi SGH, ale również współpracownicy naszej uczelni. Oprócz tego czteroosobowy komitet redakcyjny, który czuwał nad przebiegiem prac merytorycznych. 11 recenzentów, którzy przekazali nam bardzo cenne uwagi i wskazówki, które pozwoliły nadać ostateczny kształt naszemu raportowi. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o gronie kilkudziesięciu wręcz osób z naszej uczelni i współpracujących osób z naszą uczelnią, które odpowiedzialne były za takie obszary jak redakcja raportu, jak tłumaczenie raportu, jak przygotowanie raportu do druku, jak druk raportu, czy wreszcie promocja raportu, co zresztą ma miejsce również w tym momencie. Proszę Państwa, o tych tematach nie będę mówił, o tym mówił pan rektor, także tutaj odsyłam Państwa do raportu. Generalnie raport ma charakter przekrojowy, więc koncentrujemy się na bardzo szerokim spektrum zagadnień o charakterze gospodarczym, biznesowym i społecznym. Raport jest bardzo aktualny. Rozpoczęliśmy pracę nad tą edycją w grudniu 2020 roku i prace trwały w pierwszej połowie 2021 roku, a więc mieliśmy możliwość skorzystania z najnowszych, najbardziej aktualnych informacji i danych i ten raport, mam nadzieję, znaczy jakość tego raportu dzięki temu jest bardzo wysoka. No i wreszcie to, z czego jesteśmy bardzo dumni, czyli globalny zasięg. Raport jest dostępny w tej chwili w wersji drukowanej po polsku, natomiast w ciągu 2 tygodni udostępnimy go również w wersji elektronicznej po polsku i po angielsku. Natomiast dla tych z Państwa, dla których 400 stron jest zbyt obszerną lekturą, rekomendujemy zapoznanie się ze streszczeniem raportu, czyli takim podsumowaniem, najważniejszymi wnioskami, najważniejszymi wynikami. I to streszczenie raportu jest już w tej chwili dostępne zarówno w wersji drukowanej, jak i w wersji elektronicznej po polsku i po angielsku. Także zapraszam Państwa do strefy SGH na 6. piętrze. Tam zarówno raport, jak i streszczenie są do Państwa dyspozycji. Z mojej strony to wszystko i oddaję głos ekspertom merytorycznym.
Dziękujemy panu doktorowi. Szanowni Państwo, w dalszej części dzisiejszego wydarzenia każdy z ekspertów krótko zaprezentuje najważniejsze wnioski, które były podstawą jego opracowania, zachęcając do tego, żeby jednak pod te 409 stron sięgnąć i uczestniczyć w wydarzeniach w strefie SGH. Jako pierwszy wystąpi pan dr Piotr Maszczyk, który opracował temat trajektorii rozwojowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2015-2020.
Szanowni Państwo, ja tylko chciałem na początku podkreślić, że ja oczywiście reprezentuję zespół autorski, bardzo szacowne grono kolegów z SGH, którzy przyczynili się do stworzenia tego rozdziału i którzy starają się przybliżyć Państwu swoje badania. Otóż naszym celem w pierwszym rozdziale raportu było stworzenie rankingu krajów 11 Europy Środkowo-Wschodniej, które przystąpiły w 3 falach do Unii Europejskiej i ten ranking brał pod uwagę 3 kryteria klasyfikacji. Po pierwsze, wyniki gospodarcze, wzrost, realna konwergencja, czyli to, w jakim stopniu PKB per capita w Polsce jest równe temu, co jest w krajach Europy Zachodniej, równowaga ekonomiczna. Po drugie, architektura instytucjonalna, czyli to, jaki ład instytucjonalny, jakie instytucje w tych krajach występują. My posługujemy się takim określeniem model kapitalizmu, on jest dosyć mocno ugruntowany w tym obszarze badań, także jaki model kapitalizmu w tych krajach występuje i dodatkowo no, nie da się uciec od kwestii covidowych, czyli to, jaka była reakcja gospodarek tych krajów, które nas interesowały na ten zewnętrzny szok negatywny, jak lubimy mówić, w postaci covidu. Badanie objęło lata 2015-2020. Wykorzystaliśmy autorską metodę badawczą takich sześciokątów podobieństw i pięciokątów makroekonomicznych. I żeby zaostrzyć Państwa ciekawość, to pozwolę sobie przedstawić wyniki tego rankingu. Zapraszam na swój panel, na którym powiem coś więcej na ten temat. Jeśli chodzi o pierwszą trajektorię rozwojową, czyli kwestie makroekonomiczne, wzrost, konwergencja, stabilizacja, to jak Państwo widzicie na czele rankingu 15 punktów na 20 możliwych znalazły się Litwa i Rumunia. Polska i Czechy zajęły drugie miejsce, to jest 13 punktów na 20. Estonia i Słowenia 11 na 20. I to są jedyne kraje, którym udało się przekroczyć 50% możliwych do zdobycia punktów. Jeśli chodzi o drugą trajektorię rozwojową, jak Państwo widzicie, to najlepsze wyniki maksymalne w gruncie rzeczy osiągnęły Polska, Bułgaria i Słowenia. 10 na 10 to są kraje, w których w najmniejszym stopniu występują symptomy kapitalizmu patchworkowego. I przejdę do punktu trzeciego. Reakcja gospodarek na szok w postaci pandemii. Jak Państwo widzicie, stworzyliśmy taką macierz czteropolową. I znowuż skupię się na Polsce, bliska koszula ciału. Jeszcze raz zachęcam do wzięcia udziału w panelu, w którym będę występował. Polska wraz z Estonią, Litwą i Łotwą. To są kraje, w którym spadek PKB był rzeczywiście relatywnie niewielki, natomiast no, przypłaciliśmy to, czy okupiliśmy ten niewielki spadek znacznym pogorszeniem równowagi makroekonomicznej. To tyle ode mnie w tym momencie. Jeżeli Państwo jesteście ciekawi dalszych szczegółów, zapraszam.
Dziękujemy serdecznie panu doktorowi, a na scenę zapraszam panią profesor Agnieszkę Chłoń-Dominczak, prorektor SGH, która opowie nam o rynku pracy.
Tak, szanowni państwo, bardzo dziękuję. Ja tym razem prezentuję też dorobek zespołu autorów rozdziału poświęconego rynkowi pracy. Jak wiadomo, zatrudnienie i dochody z pracy są dosyć istotnym elementem nie tylko równowagi gospodarczej, ale także równowagi społecznej. Co się okazuje, jeżeli popatrzymy na spadki PKB i spadki zatrudnienia, to spadki zatrudnienia w większości krajów były mniejsze niż spadek PKB, co pokazuje trochę to, że pracodawcy starali się w jakiś sposób pracowników przytrzymać. Jeżeli ograniczenie następowało raczej w postaci faktycznie zatrudnienia, w niektórych przypadkach nieco więcej było to zmniejszenia godzin pracy, które pracownicy wykonywali. Najbardziej stracili młodzi, mało wykształceni, samozatrudnieni, gdzie ten wzrost bezrobocia był największy. Tutaj Polska była wyjątkiem, tam nie obserwowaliśmy aż tak znacznych zmian. Aktywność zawodowa utrzymała się na podobnym poziomie, co oznacza, że osoby, które traciły pracę, przychodziły do bezrobocia, a nie wychodziły z rynku pracy. Przepraszam, zmienię miejsce, żeby się nie spinać. I oczywiście ten kryzys jest kryzysem sektorowym, czyli widzimy spadek zatrudnienia w obszarze sektora usług hotelarskich, gastronomicznych, kultury, natomiast w sektorze ICT, w sektorze finansowym nastąpił wzrost zatrudnienia, czyli to jest też specyfika tych zmian. Co jest jeszcze charakterystyczne? Mamy zjawisko chomikowania pracy. Pracodawcy nie zwalniali pracowników tak mocno, tylko utrzymywali ich, wiedząc, że koszty ponownej rekrutacji, koszty zwolnień mogą być duże, więc tu faktycznie w przeciwieństwie do wcześniejszych kryzysów widzimy utrzymanie pracowników. Może także ze względu na demografię dzisiaj coraz bardziej trudniej o pracowników generalnie, więc lepiej ich przytrzymać niż za szybko zwolnić. Wzrósł wskaźnik osób młodych, które są bierne zawodowo edukacyjnie. To jest oczywiście bardzo długi temat do dyskusji, ale pandemia dotknęła bardzo mocno osoby młode w bardzo różnych kontekstach. My na uczelni to odczuwamy i to też widzimy we wskaźnikach. Bardzo mocno ucierpiały kobiety, nie tylko ze względu na to, że straciły zatrudnienie, bo to nie, ale równowaga praca-dom stała się coraz większą nierównowagą, czyli kwestia łączenia pracy, obowiązków rodzinnych, wspierania dzieci, bardzo często uczących się zdalnie, opieki nad małymi dziećmi, to głównie spadło na barki kobiet i to też bardzo wyraźnie widać właściwie we wszystkich krajach. Spadły migracje zarobkowe, bardziej w krajach OECD niż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, więc tutaj widać, że ten rynek też pomimo naszych obaw nadal się rozwijał. I na koniec też popatrzyliśmy na dialog społeczny, gdzie widać, że okres kryzysu jest jednak okresem konstruktywnego dialogu i to też bardzo wyraźnie wybrzmiewa w naszych analizach, że mamy więcej współpracy i mniej konfliktu i mamy nadzieję, że to się utrzyma, żeby z tych pandemicznych uwarunkowań lepiej na rynku pracy wyjść. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy pani rektor. Po więcej zapraszamy do strefy SGH. A kolejnym tematem jest aktywne starzenie się w wybranych krajach regionu i pani profesor Jolanta Perek-Białas.
Dziękuję bardzo. Ja też występuję w imieniu grupy demografów z Instytutu Statystyki i Demografii i polityków społecznych. I nie wiem, czy będę tak optymistyczna. Demografia dzisiaj było powiedziane, że jest bardzo ważna. Ale w tym raporcie chcemy nadal konsekwentnie mówić, jak ta demografia jest ważna i jakie ma przełożenie na bardzo wiele polityk. Dlaczego ma to znaczenie? Dlatego, że będziemy obserwować już przed pandemią. Te prognozy demograficzne były, lekko mówiąc, niedobre. Pandemia na pewno jeszcze będzie weryfikowała to. Ale mamy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej do czynienia zarówno ze spadkiem, ubytkiem ludności, ale też bardzo szybkim tempem starzenia się. Przykładowo obecnie w tych krajach mediana wieku to jest mniej niż 45 lat. Do 2050, jak Państwo widzicie tutaj, większość krajów będzie miało powyżej 50 lat tą medianę albo blisko 50. Czy mamy jakąś odpowiedź na to? Jedną z tych odpowiedzi jest koncepcja aktywnego starzenia. Albo aktywnego starzenia się, bo tutaj jest spór, jak to przetłumaczyć dobrze z angielskiego, active aging. Od ponad 10 lat już mamy możliwość pomiaru tego. Na tym slajdzie, jak Państwo widzicie, złożyliśmy, w sumie wskaźnik sam jest w sobie bardziej skomplikowany, to jest syntetyczna jego wersja. Mamy odsetek osób 65+, gdzie kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają relatywnie dobrą sytuację, bo są poniżej tej średniej większości. Ale jeżeli je złożymy ze wskaźnikiem aktywnego starzenia, który w pewien sposób pokazuje, w jaki sposób potencjał starzejących się generacji wykorzystujemy, jesteśmy poniżej tej średniej. Jedynie Czechy i Estonia sobie troszeczkę lepiej radziły przed samą pandemią, bo pandemia też weryfikuje pewne możliwości i uchwycenia tych zjawisk, które, jak Państwo wiecie, nie jest tak łatwo zmierzyć obecnie, w jaki sposób opieka może być realizowana. Jakie mamy rekomendacje dla polityk? Może się wydawać, że one są oczywiste dla nas wszystkich, szczególnie uczestników forum ekonomicznego od dłuższego czasu. Na pewno wspieranie aktywności zawodowej przez całe życie. To jest, wydaje się, proste, oczywiste. Słyszeliśmy przed chwilą konsekwencje dla rynku pracy, ale także dla tych, którzy chcą pracować i mogą pracować także już w okresie bycia emerytalnym. Oczywiście też mamy dowody na to, że wraz z aktywnością zawodową warto też inwestować w aktywność społeczną na różnych wymiarach. Aktywność społeczna to też aktywność fizyczna i dbanie o swoje zdrowie. Za chwilę będzie prezentacja o ochronie zdrowia, jak się będzie wiązać. Niestety coś, co ma duże znaczenie, a nadal kiepsko wypadamy w tym rankingu, to jest aktywność edukacyjna wszystkich pokoleń, a nie tylko tych najmłodszych. Czyli inwestowanie w edukację, żeby się umieć dynamicznie, elastycznie zmieniać do zmian, które nadchodzą. I coś, co w tej koncepcji też wydaje się, że jest banalne, o czym zapominamy, COVID też trochę to zweryfikował, to jest dbanie o różnego rodzaju więzi społeczne, żeby te polityki, które wdrażamy, mogły mieć przełożenie praktyczne. Ale nie tylko więzi społeczne w rodzinach, ale także poza nią, międzygeneracyjne. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie pani profesor. Kolejnym tematem będzie już zapowiedziana ochrona zdrowia i zapraszam panią profesor Monikę Raulinaitis-Grzybek.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No właśnie, ochrona zdrowia przez chwilę epicentrum wydarzeń, pandemia wymusiła na nas bardzo dużą uwagę. Wspólnie z panią profesor Barbarą Więckowską przyjrzałyśmy się temu tematowi. traktując zarządzanie opieką zdrowotną w okresie pandemii w kategoriach zarządzania kryzysowego. W oparciu o niepełne, narastające stopniowo dane, we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej podejmowane były działania. Różne, aczkolwiek można je pogrupować. Działania w obszarze komunikacji, prewencji, zarządzania zasobami, zarządzania samym przebiegiem opieki zdrowotnej, jej priorytetyzacją, a także finansowaniem. Z punktu widzenia wniosków kluczowy jest ten ostatni element. Jakie wnioski z kryzysu wyciągniemy tak, żeby uchronić się przed kolejnymi paraliżami wywołanymi przez być może nadchodzące w najbliższej przyszłości podobnej skali wydarzenia. Wskazałyśmy trzy główne obszary. Mam nadzieję, że w przyszłych sesjach uda nam się to szerzej, bardziej szczegółowo. Po pierwsze, komunikacja. Skuteczna, spójna, wiarygodna. Ona pozwala rzeczywiście zarządzać zachowaniami populacji w okresie pandemii, kryzysu, ale także po jej zakończeniu. Drugi element e-zdrowie. Pandemia wymusiła na nas gwałtowny rozwój tych narzędzi i teraz, kiedy rzeczywiście powoli z niej wychodzimy, wydaje się, że warto przeanalizować, w których obszarach te narzędzia mogłyby z korzyścią dla pacjentów, dla personelu medycznego pozostać. Już nie z musu, ale z naszej dobrej woli. I trzeci, chyba najważniejszy w dzisiejszych realiach element, czyli zarządzanie warunkami pracy personelu medycznego. Praktycznie we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej stosowane były narzędzia motywacji finansowej, natomiast my tutaj podkreślamy też element pozafinansowy, takie jak wsparcie psychologiczne, programy szkoleń w zakresie postępowania klinicznego, a także procedur organizacyjnych, chociażby triażu. Znowu wymuszony przez pandemię, warto, żeby pozostał w naszej rzeczywistości, bo pozwala lepiej zarządzać procesami w ochronie zdrowia. I te trzy elementy, pewnie nie tylko, ale te trzy głównie mają doprowadzić do tego, żeby kolejny podobnej skali incydent nie doprowadził do paraliżu na miarę kraju, czy też tak jak mieliśmy do czynienia świata, tylko po prostu pozostał w randze incydentu, pozwalając nam skuteczniej sobie z nim radzić. Tyle ode mnie. Z przyjemnością.
Bardzo dziękujemy pani profesor, a kolejnym prelegentem będzie pan profesor Jerzy Pietrewicz, który opowie o konkurencji na jednolitym rynku europejskim.
Obok problemów społecznych mamy też i problemy gospodarcze, nowe zjawiska, dlatego nowe trendy w tym zakresie. I takim nowym, może nie tak bardzo, dlatego nowym, ponieważ jego początek datowany jest na 2008 rok. Jest to światowy megatrend rosnącego protekcjonizmu w gospodarce światowej. My jako próbę badawczą wzięliśmy tutaj przede wszystkim kraje Europy Środkowo-Wschodniej, te będące w Unii Europejskiej i te znajdujące się poza Unią Europejską. A jako punkt odniesienia przyjęliśmy tutaj Francję, dlatego i Niemcy, jako kraje spoza tego obszaru. Ale ta liczba nowych interwencji, którą podaję tutaj za Global Trade Alert, think tankiem śledzącym zmiany regulacyjne na świecie w zakresie wymiany międzynarodowej, oto w odniesieniu do tych 6-7 krajów widzimy, jak liczba interwencji protekcjonistycznych w obszarze handlu, inwestycji i migracji pracowniczej, jak przeważa nad interwencjami o charakterze liberalizacyjnym. Ten trend systematycznie i te nożyce się rozwierają. A jednocześnie na tle tych administracyjnych ograniczeń na tego konkurencji mamy do czynienia z słabnącą mocą sprawczą narzędzi ochrony konkurencji, którymi się posługujemy. I ustawa o ochronie rynków i konkurencji, ona dzisiaj jest już dalece niewystarczająca, żeby chronić rynek, żeby chronić konkurencję. I widzimy to tak w praktyce, jak i w teorii. Bo jeśli w telewizji pokazują nam rolników blokujących na tego drogi, ponieważ oto są zbyt słabi na to i sprzedają swoje produkty za grosze firmom przemysłowym, to widzimy to również i w teorii. Widzimy to w naszych na tego regulacjach. Oto jest za słaba ochrona kontraktowa najsłabszych. Ten problem jako Polak powiedziałbym z satysfakcją dostrzegam, że my w Polsce zareagowaliśmy już w 2016 roku, uchwalając ustawę o przeciwdziałaniu nadużywania pozycji kontraktowej na rynku w obrocie na tego rolno-spożywczym. Ta ustawa weszła w życie w lipcu 2017 roku. Sądząc po protestach rolniczych, no nie odniosła oczekiwanych efektów, ale w 2019 roku, 3 lata po nas, Unia uchwaliła dyrektywę de facto na ten sam temat. I dzisiaj my kończymy regulacje unijne już w zakresie przeciwdziałania nadużywaniu przewagi kontraktowej w obrocie rolno-spożywczym. To myślę duży sukces na tego strony, ale trzeba pójść jeszcze dalej. I zmiany, które na tego idą, one właśnie zmierzają w kierunku regulacji zmierzających do ochrony najsłabszych, do ochrony przed nadużywaniem przewagi kontraktowej. Ale wyzwania są wielkie. One dotyczą między innymi rynku na tego cyfrowego. Ani się obejrzeliśmy, jak mamy nowe monopole cyfrowe, z którymi dzisiaj nie wiemy, jak na tego walczyć. Znowu Unia Europejska przyjmuje tutaj na tego nowe regulacje, tak w odniesieniu do towarów, jak i w odniesieniu do usług. Ale na tym tle pojawiają się nowe problemy. Jak definiować interes publiczno-prawny, jak interes prywatny w tym zakresie. I o tym też mówi nasz raport.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Oczywiście zapraszamy do strefy SGH, gdzie te wątki będziemy pogłębiać. Ta presja czasu nam uniemożliwia wejście głębiej, ale mają państwo raport. Celem tego wydarzenia jest takie zaprezentowanie, zainteresowanie uczestników tematami, a kolejnym istotnym tematem jest kwestia podatkowa. Reakcja polskiej polityki podatkowej na kryzys związany z pandemią na tle Grupy Wyszehradzkiej. I zapraszam serdecznie pana profesora Dominika Gajewskiego.
Dzień dobry państwu. Proszę państwa, jak co roku w raporcie SGH nie może zabraknąć problematyki podatkowej. W tym roku zdecydowaliśmy się podjąć problematykę reakcji polskiej polityki podatkowej na kryzys związany z pandemią na tle państw Grupy Wyszehradzkiej. Temat niezwykle istotny z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia budżetu państwa, ale i z punktu widzenia interesów przedsiębiorców, podatników. Proszę państwa, pandemia zastała państwa Grupy Wyszehradzkiej w bardzo różnej kondycji finansów publicznych. To niewątpliwie był fakt. Natomiast pandemia, jak również wprowadzone obostrzenia zdecydowały, że poszczególne państwa miały pewnego rodzaju różną swobodę co do kształtowania polityki fiskalnej, która miałaby się przeciwstawić problematyce pandemii. I tu, proszę państwa, mieliśmy tego konsekwencje. Polska polityka fiskalna, jak państwo widzicie, wprowadziła 55 instrumentów fiskalno-podatkowych, które miały z definicji przeciwdziałać skutkom pandemii. Zwróćcie państwo uwagę, statystycznie większość z tych instrumentów miała charakter neutralny. Neutralny co do bazy podatkowej, co do stopy opodatkowania, czy do wpływów budżetowych. Proszę państwa, no coś za coś. Konsekwencją tego była ocena systemu podatkowego polskiego, jeśli chodzi o konkurencyjność. Na pewno nie wyszliśmy tutaj jakoś nadzwyczajnie dobrze, bo jeśli chodzi o region, no zajmowaliśmy tutaj końcowe miejsce. Proszę państwa, jeżeli popatrzymy na instrumenty, które zostały wprowadzane w ramach przeciwdziałania pandemii, trzeba by podzielić na dwie grupy. Pierwsze, które bezpośrednio przeciwdziałały pandemii, a więc pewnego rodzaju ulgi, odroczenie terminów płatności, ale druga grupa instrumentów miała charakter iście fiskalny, bo wprowadziło wiele danin publicznych. Proszę państwa, Podsumowując, chciałbym powiedzieć następującą rzecz, że wydaje mi się, że ta liczba wprowadzonych instrumentów podatkowych w ramach polskiego systemu jest pewnego rodzaju preludium do zmian systemowych, które zakładam znajdą się w nowym ładzie podatkowym. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękujemy serdecznie panu profesorowi. Kolejnym ważnym tematem jest kwestia biznesu i samorządów. Innowacyjne tarcze lokalne i pan profesor Jacek Sierak.
Dzień dobry Państwu. Zespół, który reprezentuję, rzeczywiście zszedł troszkę niżej do skali lokalnej, a więc zajęliśmy się tym, w jaki sposób podmioty i sektora publicznego, i sektora prywatnego starały się przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii. Nazwaliśmy to innowacyjne tarcze lokalne z takim marzeniem, że uda nam się rzeczywiście wykazać, że ta współpraca funkcjonowała bardzo dobrze. Co rozumiemy przez te lokalne tarcze innowacyjne? Jak Państwo widzicie, to są rozwiązania innowacyjne o charakterze kompleksowym, tworzące efekty synergiczne, co tutaj bardzo ważne, obejmujące i wsparcie ludności, i podmiotów gospodarczych, tej gospodarki lokalnej, dzięki inicjatywom samorządu terytorialnego, szczebla lokalnego, podmiotów sektora prywatnego, czyli miejscowego biznesu i organizacji pożytku publicznego. W ramach naszych prac przeprowadziliśmy duże badanie ankietowe. Wybraliśmy finalnie 18 jednostek, one są bardzo zróżnicowane. Staraliśmy się, żeby były to samorządy aktywne, laureaci różnego rodzaju konkursów, które są organizowane. Przyjęliśmy kryterium co najmniej dwóch konkursów, czy to będzie perła samorządu, innowacyjny samorząd, inteligentna gmina na piątkę, dodatkowo takie certyfikaty międzynarodowe Smart City, czy też ISO 37120. Jednostki zróżnicowane i mniejsze gminy, tak jak Grodzisk Mazowiecki czy Międzychód, skończywszy na dużej Warszawie, więc zróżnicowany potencjał społeczno-gospodarczy. Staraliśmy się wskazać wspólne działania mające przeciwdziałać skutkom pandemii. I słuchajcie Państwo, znaleźliśmy kilka takich wspólnych grup. Mianowicie działania wspomagające przedsiębiorców i rynek pracy. To pierwsza grupa. Drugie, wspomaganie sektora ochrony zdrowia. Trzecie, świadczenie usług publicznych, czyli te, które związane są bezpośrednio z działalnością samorządu. Czwarte, pomoc osobom, grupom wykluczonym, szczególnie narażonym na zachorowanie. Usługi czasu wolnego, wsparcie kultury i działania innowacyjne w zakresie zarządzania partycypacyjnego. Co ważne, wszystkie te samorządy podejmowały działania w tych obszarach i jak Państwo widzicie na końcu tą liczbę 27, to zidentyfikowaliśmy 27 badań działań wspólnych, czyli podejmowanych przez wszystkie jednostki. No i krótko wnioski. Sytuacja obecna to cały czas etap tworzenia tej innowacyjnej tarczy lokalnej. W żadnym z miast nie udało nam się w pełni zidentyfikować takich wykształconych lokalnych tarcz, które byłyby związane z taką pełną współpracą sektora publicznego i sektora prywatnego. Wszędzie funkcję inicjatora, integratora tych działań pełnił samorząd lokalny. Wydaje nam się, że mamy olbrzymie wyzwania związane z tworzeniem tych tarcz lokalnych jako elementu procesu rozwoju lokalnego, kształtowania tych procesów rozwoju i przeciwdziałaniom sytuacjom kryzysowym w przyszłości. No i jedno uwarunkowanie bardzo ważne, które wynika też z naszego badania, mianowicie wprowadzanie tych prorozwojowych rozwiązań będzie uwarunkowanie stabilną sytuacją finansową jednostek samorządu terytorialnego. Ślicznie dziękuję i zapraszam także na panel.
Dziękujemy serdecznie. Jak już było mówione, COVID wpływał na wszystkie sfery naszego życia, w tym również na banki. A w jaki sposób to powie pan dr Adam Czerniak? Zapraszam.
Dzień dobry Państwu. O, dość głośno mówię. Kolejny zespół SGH zajął się właśnie sektorem bankowym. To bardzo ważny temat i ważne pytanie badawcze, ponieważ pandemia to był de facto pierwszy po globalnym kryzysie finansowym taki zewnętrzny, negatywny szok makroekonomiczny dla sektora. Pojawiło się podstawowe pytanie, czy te regulacje, które zostały wprowadzone, czy to, co się zadziało z sektorem bankowym od 2008 roku, czy to miało wpływ na to, jak sektor bankowy mógł sobie poradzić z kolejnym kryzysem. I tutaj przedstawiam Państwu tylko główne wnioski. Po więcej zapraszam do raportu i na panel, który będzie się trzeciego dnia kongresu. Wtedy przedstawię szczegółowe wyniki dla wszystkich krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Ale generalna informacja jest taka, że było dobrze. Że naprawdę sektor bankowy poradził sobie bardzo dobrze. Współczynniki wypłacalności pozostały na wysokim poziomie. Zabezpieczenia kapitałowe banków były dobre. Nie nastąpił znaczny wzrost wartości niespłacanych kredytów i de facto sektor bankowy sobie poradzi. To, co zaobserwowaliśmy także, to to, że nastąpił spadek popytu na kredyt, to jest dosyć ważne, i to mimo, i to jest ostatnia część i ostatni moim zdaniem najważniejszy wniosek z tego badania, i to mimo tego, że nastąpiło złagodzenie warunków, jeżeli chodzi o wartość kapitału, którą muszą udzielać banki, czyli zmniejszono bufory antycykliczne kapitałowe w sektorze bankowym. W 2010-2011 roku, kiedy wprowadzano w ogóle całość myślenia o buforach antycyklicznych, które banki by musiały mieć na wypadek kryzysu, myślano sobie tak. No, jak banki będą w sytuacji, w której mamy negatywny szok makroekonomiczny, to obniżymy te wymogi kapitałowe, wtedy uwolnimy potencjał banków do udzielania kredytów. No i my też właśnie się temu przyjrzeliśmy. Czy jeżeli w tej chwili nastąpił spadek wartości wymaganych kapitałów, to czy banki faktycznie zwiększyły udział kapitału, który dostarczyły gospodarce i pomagały tej gospodarce przeciwdziałać skutkom kryzysu? No niestety stare powiedzenie bodaj Keynesa się potwierdziło, że sznurka popchnąć się nie da. To znaczy obniżenie wymogów kapitałowych przy spadku popytu kredytowego no niestety nie spowodowało wzrostu akcji kredytowej. Natomiast banki ze względu na swoją stabilność wspierały rządy krajów regionu poprzez na przykład pomoc przy udzielaniu pożyczek, takich awaryjnych, w Polsce przy tarczy antykryzysowej, jak to nazywaliśmy, i w ten sposób starały się wspierać administrację publiczną w szybkim docieraniu do przedsiębiorców i uczestniczyły w tej tarczy, właśnie dzięki temu, że zachowały przez cały okres kryzysu bezpieczne poziomy kapitałowe, bezpieczeństwo, nie wymagały pomocy publicznej i mogły to państwu wspierać. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. W prezentacji z uwagą przysłuchiwał się pan prezes Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, którego też serdecznie witam na naszej prezentacji raportu. Kolejny ważny temat to energetyka. Już profesor Czerwińska o tym wspominała. Nowe zielone otwarcie w energetyce i zespół reprezentowany przez doktora Krzysztofa Księża Polskiego.
Dziękuję bardzo. Miło mi państwa po raz kolejny zobaczyć w Karpaczu. Chciałem powiedzieć, że ta część raportu nie powstałaby, gdyby nie cały zespół, czyli Grzegorz Maślok i Dariusz Kotlewski. Razem podjęliśmy to ciekawe, interesujące zagadnienie, używając różnych metodologii, w tym opóźnienia czasowego. Proszę państwa, czy to jest ważny temat, prawda? No, zielone otwarcie, tak? Pewnie w mediach słyszeliście ciągle o różnych otwarciach kolejnych, prawda, na szczęście już nie kopalni, prawda, na szczęście nie Ostrołęki, ale chciałem się zapytać o państwa obawy. Czy państwo się obawiacie o to, że wzrosną ceny energii elektrycznej? Obawiacie się, widzę, tak? Jeszcze przed poranną kawą, rozumiem, że nie głosujemy, ale widzę po państwa twarzach, że się obawiacie. No i właśnie pytanie z dlaczego, tak? I co się dzieje w ogóle w Europie Środkowej i Wschodniej w tym zakresie. I ja mam tylko 3 minuty, więc nie jestem w stanie państwu wszystkiego powiedzieć. Już 2 słyszę. Każda minuta to jest 110 zł. W związku z tym niestety, ale będę musiał się streszać, ale zapraszam państwa na panel w strefie SGH i do tego mamy ciekawą dyskusję o 15.40 na temat offshore'u. Co jest wyjściem być może z tej sytuacji. Tutaj, proszę państwa, jeden tylko wykres, tak? Opóźnienie czasowe, analiza parametrów funkcji trendu. Punkt referencyjny, czyli Niemcy. Proszę zobaczyć, jak oni bardzo mocno idą do przodu i jak jest to stabilny wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji energii finalnej. My falujemy. Czyli od razu pierwszy wniosek, no nasza polityka nie jest polityką konsekwentnie realizowaną, tak? My nie mamy czegoś takiego jak Energiewende, czyli polityka, która jest efektem procesu politycznego. To też pokazuje, dlaczego my w Polsce będziemy mieli wyższe ceny energii elektrycznej niż na przykład są w Niemczech i dlaczego nasza gospodarka będzie mniej konkurencyjna. I Pytanie jest takie, jak to rozwiązać, tak? Tutaj jest dużo przedstawicieli, prawda, biznesu, polityki. Oczywiście kluczem są kwestie regulacyjne, natomiast również, chyba trochę się sprzęga, może w tą stronę pójdę, ale również istotne działania oszczędzania energii i zarządzania rynkiem. To, czego nie ma na tym wykresie, to jest rzecz zupełnie nowa, mianowicie skala zagrożeń hybrydowych. To jest bardzo duży problem w tej chwili. Jeżeli Państwo zobaczycie, co się dzieje w tej chwili na rynku gazu, to de facto Rosja przyłożyła pistolet z napisem gaz całej Unii Europejskiej, nie tylko Polsce. A jeżeli nie będzie gazu albo będzie on drogi, koszty transformacji będą wysokie, bo na dzień dzisiejszy ten gaz jest właśnie paliwem przejściowym. Także jak Państwo widzicie, to jest wiele bardzo wątków, te zagrożenia hybrydowe, wykorzystywanie właśnie gazu czy różnego typu szantaży politycznych, to jest element taki nowy i trudny do wyceny, ale oczywiście on się znajduje w tym raporcie, tak samo jak taka próba syntezy tego, co robiły przedsiębiorstwa w okresie pandemii. Uznajemy, że już jesteśmy po pandemii, prawda, wszyscy jesteśmy zaszczepieni, więc możemy czuć się w miarę bezpieczni. Proszę Państwa, bardzo dziękuję i zapraszam do strefy SGH na spotkanie, gdzie te sprawy szerzej zostaną omówione.
Bardzo dziękujemy panu doktorowi. Kolejne ważne zagadnienie to kwestia zmian w łańcuchach wartości, jak pandemia wpłynęła na zmiany, i ten wątek zgłębił z zespołem pan profesor Mariusz Jan Radło. Zapraszam.
Tak, dziękuję za udzielenie mi głosu. Zespół był dwuosobowy, przygotowałem raport wspólnie z doktorem Mariuszem Saganem. Zajęliśmy się analizą czynników awansu krajów Europy Środkowo-Wschodniej w łańcuchach wartości przed pandemią, w czasie pandemii, z takim wyjściem w perspektywę w przyszłość. Jeśli Państwo są zainteresowani większą liczbą informacji na ten temat, ilością informacji na ten temat, to zapraszam dzisiaj do strefy SGH na 20.10. Ja tylko główne tezy i cele omówię. Więc jeśli chodzi o te cele, my chcieliśmy pokazać, jaka będzie przyszła pozycja tych krajów w łańcuchach wartości. Chcieliśmy też pokazać, jaki był wpływ pandemii, czy bardziej reakcji rządów na pandemię, na to, jak kształtują się te łańcuchy wartości. I ostatecznie zastanowiliśmy się nad tym, co zrobić, żeby awansować w łańcuchach wartości, bo nie chodzi o to, żeby być pod dostawcą dostarczającym usługi czy produkty o niskiej wartości dodanej, ale chodzi o to, żeby tworzyć dużą wartość dodaną, żebyśmy mogli finansować wyższe zarobki i te wielkie wydatki publiczne, które tutaj były już wspomniane wcześniej. W kilku słowach jak się kształtowała sytuacja. Tutaj na tym rysunku widzą Państwo eksport dóbr pośrednich. To jest miesiąc, rok do roku w porównaniu do miesiąc, w okresach miesięcznych. I widać tutaj wyraźnie, że eksport dóbr pośrednich, a więc tych, które dotyczą łańcuchów wartości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej czy V4, on bardzo mocno się załamał tam w marcu, kwietniu 2020 w porównaniu do UE27 w całości, ale jednocześnie widzimy, że one bardzo szybko odbiły. Już w maju, czerwcu to były wartości powyżej tego odbicia w całej Unii Europejskiej, a już w zasadzie od jesieni mieliśmy odbudowanie pozycji sprzed roku. My to widzieliśmy potem w nadwyżce w handlu towarami, handlu usługami, która nam bardzo mocno urosła w ostatnim roku. I teraz te kilka słów na temat głównych ustaleń. Po pierwsze, mieliśmy to krótkie załamanie eksportu, ale bardzo szybkie odbicie eksportowe. My się przyjrzeliśmy trochę czynnikom tego odbicia i tutaj mieliśmy do czynienia przynajmniej częściowo, gdy pytaliśmy i rozmawialiśmy z przedsiębiorcami, przynajmniej częściowo takim dążeniem do jakby regionalizacji łańcuchów wartości. Wielu przedsiębiorców w tych łańcuchach, w których polskie przedsiębiorstwa co dostrzegło to, że nie tylko liczy się koszt, nie tylko liczy się obniżenie kosztu, ale też bezpieczeństwo dostaw, trwałość łańcuchów dostaw, bo okazało się, że gdy wiele państw wprowadziło ograniczenia w handlu, no to wielu producentów nie było w stanie produkować, bo nie było surowców, nie było półproduktów bardzo ważnych. Więc nastąpiło takie zaburzenie istniejących relacji, co było plusem dla naszych przedsiębiorców, bo w wielu wypadkach oni weszli w te łańcuchy wartości. No i mamy tę regionalizację reshoring. Skupiliśmy się nad tym, co zrobić, żeby wzmocnić pozycję przedsiębiorstw w łańcuchach wartości. I tutaj tylko w skrócie, przede wszystkim budowa domen kompetencji technologicznych, kluczowe znaczenie warunków
instytucjonalnych. Panie profesorze, pozostawmy pewien niedosyt.
Zapraszam na 20.10, dzisiaj strefa SGH.
Dziękuję serdecznie. Kolejny, ostatni już w naszym raporcie, ale bardzo istotny obszar tematyczny to systemy wspierania startupów. Najliczniejszy zespół autorów, a przedstawicielem jest pani dr Elena Pawenta.
Dzień dobry państwu. Ostatnia część raportu SGH dotyczy wspierania startupów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Miałam zaszczyt i przyjemność koordynować pracę zespołu 15-osobowego. Dość liczny zespół. Dlaczego tak liczny? Dlatego, że zostały opisane te wszystkie czynniki, które składają się na ekosystem wspierania startupów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jeżeli są państwo zainteresowani jednym z tych czynników albo kilkoma, zapraszam do lektury raportu SGH. Również jutro podczas panelu strefy SGH będziemy rozmawiać w większych szczegółach o tych wszystkich czynnikach. Ostatni czynnik, sukcesy startupów, został przedstawiony w formacie takich case'ów, gdzie opisujemy ciekawe case'y z Europy Środkowo-Wschodniej, sukcesów startupów w minionym roku. Miło mi poinformować, że jako wynik, w wyniku naszych badań Polska znalazła się wśród liderów wspierania startupów i razem z Litwą oraz Estonią. Również mamy grupę państw, tak zwane wschodzące gwiazdy, czyli to są państwa, które dążą do bycia liderami, też mają bardzo dobre wyniki, bardzo dobrze wspierają swoje startupy. I mamy też grupę krajów rozwijających się, które jeszcze nie, niektóre z tych czynników muszą popracować nad niektórymi czynnikami. Więc zapraszam do lektury tej części raportu i zapraszam jutro do strefy SGH na dyskusję o wspieraniu startupów. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, założenie tego wydarzenia było takie, że skończy się o 13:00 i to się udało i to jest nasz duży sukces, że tyle osób tak zmobilizowanych, żeby trzymać tak sztywne ramy czasowe. Ale nasi eksperci są do państwa dyspozycji, więc ten niedosyt, który pozostawiamy, możemy rozwijać, zapraszając do naszej strefy SGH, sala 6.35 na dyskusję. Nasi eksperci będą w panelach zewnętrznych, ale też są do państwa dyspozycji przez cały czas forum, więc zapraszamy serdecznie do kontaktu. Dziękuję serdecznie.